Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w poniedziałek ma zaopiniować obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję.
Przepisy te usuwają z polskiego prawa tak zwaną przesłankę eugeniczną, czyli dopuszczalność zabicia dziecka ze względu na ciężkie i nieodwracalne choroby.
Na początku stycznia Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisji. Posłowie zdecydowali, by zajęła się nim Komisja Polityki Społecznej i Rodziny z zaleceniem opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Dziś na stronie Sejmu pojawił się harmonogram prac komisji, z którego wynika, że w poniedziałek zaplanowano zaopiniowanie projektu.
Presja społeczna zdecydowanie ma sens, powiedział Jacek Januszewski z Fundacji Życie i Rodzina. Warto jednak zapytać polityków, którzy opóźniają pracę, dlaczego to robią, dodał.
Dalej ważne jest to, żeby ci, którym ten projekt leży na sercu, po prostu śledzili przebieg prac nad nim, po prostu stale się upominali. Projekt jest analogiczny do ustawy składanej w 2013 roku, która wówczas została przez będącą w opozycji Prawo i Sprawiedliwość jednogłośnie głosowali za. No wtedy większość parlamentarna była inna, więc projekt nie przeszedł. Teraz w większości Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie ponowiliśmy tą próbę z 2013 i nagle natrafiamy na jakąś ścianę, na jakieś opóźnienia, zwłokę. No, dla nas jest to całkowicie niezrozumiały projekt, jest bardzo krótki, poparciem ogromnym społecznym, więc tak naprawdę należałoby pytać polityków, którzy opóźniają pracę nad projektem, o to, dlaczego tak się dzieje.
O przyspieszenie prac nad projektem apelowali w ostatnim czasie m.in. jego autorzy oraz księża biskupi. Pod obywatelskim projektem ustawy podpisało się ponad 830 tysięcy obywateli.
Obecne prawo dopuszcza zabicie dziecka poczętego w trzech sytuacjach. Jedną z przesłanek pozwalającą na tzw. aborcję jest wykrycie lub podejrzenie wady lub choroby genetycznej.
Projekt Zatrzymaj aborcję likwiduje z przepisów tę przesłankę.
Do 6 kwietnia można zgłaszać opinie i uwagi w ramach konsultacji rządowego programu Dostępność Plus.
Wdrożenie programu to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z exposé.
W ciągu 7 lat na likwidację barier dla osób ze specjalnymi potrzebami trafią ponad 23 miliardy złotych. Chodzi o bariery zarówno infrastrukturalne, jak i prawne. Państwo chce wprowadzić prawo, które nakłada obowiązek, aby nowo budowane budynki były pozbawione barier architektonicznych. Podobnie każdy nowo kupiony pociąg czy autobus będzie przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Jednocześnie program Dostępność Plus zakłada dostosowanie tego, co już istnieje, tak aby ułatwić funkcjonowanie osobom ze specjalnymi potrzebami. Za przygotowanie programu odpowiada resort inwestycji i rozwoju, mówi minister Jerzy Kwieciński.
Jest to program, który jest nie tylko adresowany do osób niepełnosprawnych, ale jest to program adresowany do wszystkich osób, które mają problemy, czy z dostępem do przestrzeni publicznej, do różnych urzędów, na przykład kobiety z dziećmi, czy osoby starsze, niedołężne, które czasowo czy w sposób trwały mają problemy z dostępem do różnego rodzaju budynków, do instytucji, ale również do usług, na przykład usług informacyjnych, mają problemy w komunikacji. Jest to problem, który naprawdę dotyczy sporej części naszego społeczeństwa. W tej chwili szacujemy, że ten problem dotyczy mniej więcej 1/4 naszego społeczeństwa.
Program obejmuje także edukację osób, które tworzą przestrzeń publiczną. Państwo ma inwestować w nowe technologie sprzyjające włączeniu seniorów i niepełnosprawnych w aktywne życie społeczne. Uwagi i opinie w ramach programu można zgłaszać do 6 kwietnia na adres e-mail dostępność.plus@mir.gov.pl. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Przyjęcie noweli o KRS dotyczące zwołania pierwszego posiedzenia Rady będzie konieczne, jeżeli pierwsza prezes Sądu Najwyższego faktycznie nie wywiąże się ze swoich obowiązków, mówi poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz15.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło wczoraj do Sejmu projekt w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia KRS. W myśl przepisów takie prawo przysługiwałoby prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie takie posiedzenie zwołuje pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
Małgorzata Gersdorf niedawno zrezygnowała z przewodniczenia Radzie. Jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego powinna zwołać posiedzenie tego gremium w celu wyboru przewodniczącego, jednak zwleka z tą decyzją.
Blokowanie reformy sądownictwa i sytuację w KRS mają rozwiązać przepisy zaproponowane przez partię rządzącą.
W ocenie posła Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz15 przyjęcie ich będzie niezbędne, jeżeli sytuacja niepewności będzie się utrzymywać.
Pytanie trzeba postawić, czy pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, zdecyduje się na zwołanie, czy też na niezwołanie posiedzenia KRS-u. Jeśli nastąpi to przed momentem, kiedy kończy się kadencja pani profesor w Sądzie Najwyższym, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, to jest dobra wiadomość. Natomiast jeśli ta sytuacja niepewności będzie trwała, no to nie zostaje innej możliwości, niż tylko znowelizować ustawę, bo czeka nas taki podwójny Nelson. Z jednej strony Krajowa Rada Sądownictwa nie może działać, ponieważ nie ma prezydium KRS-u, nie ma organu w postaci przewodniczącego, a z drugiej strony Sąd Najwyższy traci pierwszego prezesa, a do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego potrzeba co najmniej 110 sędziów Sądu Najwyższego, a ich jest znacznie, znacznie mniej.
3 kwietnia wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym. Z mocy przepisów Małgorzata Gersdorf przejdzie w stan spoczynku. Wyboru nowego pierwszego prezesa sądu powinno dokonać 110 sędziów. Skład musi być uzupełniony przez sędziów z Krajowej Rady Sądownictwa.
Rada, którą kierowała Małgorzata Gersdorf, krytykowała reformę wymiaru sprawiedliwości, mówiąc o rzekomym upolitycznieniu sądownictwa.
Szwedzki rząd chce likwidacji szkół wyznaniowych, w tym chrześcijańskich, i zastąpienia ich placówkami świeckimi.
Zapowiedź przekształceń to efekt ujawnionych przez media nadużyć w szkołach muzułmańskich. Mowa o segregacji uczniów ze względu na płeć.
Przykładem jest jedna ze szkół na przedmieściach Sztokholmu. Ujawniony przez media materiał filmowy pokazuje, jak do należącego do niej autobusu chłopcy wchodzą przednimi drzwiami, a dziewczynki tylnymi.
Zdaniem szwedzkich władz z tego między innymi względu szkołami powinni kierować nauczyciele i pedagodzy, a nie imamowie czy księża.
Na takim podejściu stracą uczniowie szkół chrześcijańskich i katolickich, a warto zauważyć, że placówki o takim profilu nie budzą zastrzeżeń.
Zdaniem księdza profesora Waldemara Cisło, dyrektora polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, działania szwedzkiego rządu to jeden z wielu przejawów eliminacji chrześcijaństwa z Europy.
Niestety wpisuje się ta decyzja rządu szwedzkiego w wiele innych aktów rządu francuskiego, rządów Europy Zachodniej w eliminowanie tak zwane miękkie chrześcijaństwa w różnej formie. Widzimy często problemy z akceptowaniem świąt kościelnych, widzimy wymazywanie nazewnictwa, na przykład w Wielkiej Brytanii już nie mamy przerwy świątecznej, tylko mamy ferie zimowe. To, co w praktyce się przejawia również, jest trudność zakupienia na przykład kartek z elementami religijnymi, z czopką czy ze zdjęciami świętej rodziny. To są wszystko znaki, które świadczą o tym, że Europa stara się wymazywać chrześcijaństwo tam tylko, gdzie może, i dzieje się to w tak zwany miękki sposób. Nas nie ma prześladowań krwawych, czy takiej mocnej dyskryminacji, chociaż o dyskryminacji też możemy mówić.
Sprzeciw wobec ogłoszonego przez szwedzki rząd zakazu szkół wyznaniowych wyraziła działająca w tym kraju Rada Chrześcijan.
Według niej społeczeństwo więcej na tym straci niż zyska, a chrześcijańskie nauczanie jest nierozerwalnie związane z europejską kulturą i nauką.
W Szwecji istnieje 70 niezależnych szkół wyznaniowych. 80% z nich to placówki o profilu chrześcijańskim i katolickim.
W norweskim Trondheim Kamil Stoch będzie miał dziś kolejną szansę na zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich.
Zawody rozpoczną się o godzinie 17. Polak jest liderem Pucharu Świata i pewnie zmierza po drugą w swojej karierze kryształową kulę.
Dzisiejsze zawody wliczają się też w cykl zawodów Rower. Redaktor Łukasz Brzeziński z redakcji sportowej Radia Maryja zwraca uwagę, że Kamil Stoch jest też liderem klasyfikacji tego turnieju rozgrywanego w Norwegii.
Stoch w klasyfikacji turnieju Roer ma obecnie aż 70 punktów przewagi nad drugim zawodnikiem, Norwegiem Robertem Johanssonem. Trzykrotny mistrz olimpijski i lider Pucharu Świata jest oczywiście głównym faworytem do zwycięstwa w dzisiejszym konkursie. We wczorajszym prologu okazał się najlepszy, mimo że skakał z niższej belki niż rywale. Pokrzyżować plany Stochowi mogą tylko złe i nierówne warunki pogodowe.
W konkursie oprócz Kamila Stocha o udział weźmie jeszcze 5 Polaków. Wszyscy oni przebrnęli przez kwalifikacje i będą walczyć o jak najlepsze rezultaty.
Turniej Rower zakończy się na mamucim obiekcie w Vikersund. W sobotę skoczkowie powalczą w drużynówce, a w niedzielę indywidualnie.
To były wiadomości w Radiu Maryja.